między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Wczoraj Kościół obchodził wspomnienie świętego Franciszka, a przypominam, że biedaczyna z Asyżu to także patron wszelkich inicjatyw ekologicznych. W tym duchu dziś nieco więcej miejsca poświęcimy encyklice Laudato Si papieża Franciszka, która wciąż inspiruje do nowych działań. W tej godzinie odwiedzimy także zapomniany ongiś cmentarz ewangelicki w Pleszewie i przyjrzymy się skarbom dawnych kanoników regularnych z Trzemeszna. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z Tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Po drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przed Twoim mógł stać. Przychodzi kres na kres. A gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć.
Dokładnie wczoraj we wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu zakończyła się ekumeniczna inicjatywa Czas dla Stworzenia. I mottem przewodnim był fragment Księgi Izajasza, w której prorok mówi o ogrodzie pokoju. W W tym roku przypada także 10. rocznica publikacji encykliki papieża Franciszka Laudato Si. Ojciec Święty apelował w niej bardzo szeroko o troskę o sprawy ekologiczne. Niedawno w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja wokół Laudato Si, czas powrotu do teologii stworzenia. Więcej o niej w rozmowie Beaty Sylwestrzak.
Myśmy to hasło Laudato Si właśnie nie bez powodu przekuli też na Gracias Domine. Ksiądz Zbigniew Kucharski, sekretarz zespołu Laudato Si przy konferencji episkopatu. Dlatego, że to jest takie dopełnienie się tych terminów i to jest ta pozytywna w duszy refleksja, takie przeżycie, które otwiera nas po prostu na Boga Ojca. I tutaj te dwa słowa w jednym i w drugim przypadku, one po prostu mają jedną cechę taką najważniejszą, myślę, tak? Radość ukierunkowana na Boga Stworzyciela. Bo jest ta słynna pieśń świętego Franciszka, którą on sam osobiście napisał i ona przeszła po prostu do historii. Ja nie wiem, czy on wtedy myślał o tym, że takie przełomy to będzie wywoływało i że będzie tak dużo ludzi tego się odnosić. Odkrywamy niesamowitą rzecz teraz, na którą może nie za bardzo zwracaliśmy wcześniej uwagę, przynajmniej ja i część mojego otoczenia, jak dużo papieży i świętych mówiło w historii Kościoła o poszanowaniu środowiska naturalnego, o odniesieniu do Boga. Po prostu są tacy święci, którzy mają tyle materiałów, całe traktaty na ten temat napisane. I dlatego nawet odkrywam, że bogactwo, jeśli chodzi o intelektualny przekaz, merytoryczny w zakresie ochrony środowiska, jest przestrzenią zasług większych, zupełnie innych świętych. Święty Franciszek stał się takim pewnym symbolem, jak to często po prostu bywa.
Czy katolik jako osoba indywidualna może mieć wpływ na zmianę, na wpływ na ekologię? Czy to nie jest zadanie jednak przedsiębiorstw, czy samego państwa?
Tak jest zbudowana struktura świata, że są tworzone organizmy, podmioty jakieś szersze, większe, zrzeszające więcej także osób i możliwości. Ale całe życie się składa też z pojedynczych, indywidualnych ludzi. I tylko jest ważne, żeby było takie świadome i była motywacja, żeby nie lekceważyć swojego jakby tak małego wkładu. Bo w złożoności zbiorowej to się okazuje, że to jest bardzo dużo możliwe.
Czy rolą Kościoła nie jest jednak doprowadzenie człowieka do zbawienia i też mamy na świecie inne problemy jak głód i wojny? Czy na tym Kościół się nie powinien skupić?
Szalenie jest ważne to, żeby widzieć, że Bóg Ojciec Stworzyciel, dając początek istnienia całego świata i podtrzymując go istnieniu, także nas zaprasza do odpowiedzialności za ten świat. Oczywiście nie jest rolą Kościoła zajmowanie się tym, czy dane drzewo, czy dany kwiat sadzić, czy wycinać, tylko zadaniem Kościoła jest pomoc ludziom w odkrywaniu Boga i roli w ich życiu i całej sprawy zbawienia. Natomiast nie da się też lekceważyć okoliczności, w których żyjemy, bo to wpływa na naszą kondycję, na nasze przeżywanie świata. Wpływa to także na to, jaki świat zostawimy przyszłym pokoleniom.
Czy dzieci i młodzież odkrywają obecnie Boga Ojca Stworzyciela poprzez troskę o środowisko?
To jest na pewno bardzo dobre pytanie, bo ono się wiąże jeszcze z jedną kwestią. Tutaj jest bardzo ważne to, jak człowiek przeżywa wychowanie i formację, kształtowanie charakterów, osobowości, bo jeżeli ktoś wewnętrznie nie staje się człowiekiem wrażliwym w wyniku tego procesu, to jemu jest bardzo trudno odkrywać przez przyrodę Boga Ojca Stworzyciela. Na prosty przykład własny. Kiedyś jako mały chłopak szedłem z ojcem, gdzieś tam powiedzmy przez park. Ojciec się zatrzymał, mówi do mnie, jakie piękne drzewo. Drzewo jak każde inne, jakie tu piękne, normalne drzewo. I chodzi o to, że to, co nas otacza, wiąże się czasami nie zwracamy na to uwagi. A jednak, kiedy otworzymy swoją wrażliwość i swoje przeżywanie, to się okaże, że to jest niesamowite. Ale to, co Jan Paweł II Święty mówił, że trzeba się na pewne rzeczy napatrzeć. I kiedy się napatrzymy, to one wtedy do nas przemawiają. I jest młodzież też taka, która obcuje i chętniej obcuje z przyrodą i oni są w jakiś dziwny sposób niesamowicie bardziej wrażliwi na to, że za tą przyrodą ktoś jednak stoi, kto stworzył ten świat.
Czy Jan Paweł II zachęcał do troski o środowisko?
Jan Paweł II już mówił o grzechu ekologicznym, nawróceniu ekologicznym. Jego prześwietne kazanie w czasie jednej z pielgrzymek do Polski wygłoszonej z Zamościu właściwie w zdecydowanej większości poświęcono ekologii. I to warto też widzieć, a przecież święty Jan Paweł II to naprawdę wybitny był umysł i wybitna duchowość i wrażliwość na Pana Boga.
Jakie konkretne działania podejmuje Kościół, czy parafie, czy w ogóle wierni katolicy?
Tutaj jest kwestia jakby kilku poziomów, bo powiedzmy tak, że na poziomie ogólnopolskim już nawet mamy w programie duszpasterskim Kościoła w Polsce ujęte tematy związane z ekologią, konkretne propozycje nawet nabożeństwa w dniu 4 października świętego Franciszka z rachunkiem sumienia, prawda, ekologicznym, co nie jest często jeszcze rozumiane nawet. Kwestia publikacji zbierającej kazania do różnych grup dorosłych, dzieci, młodzieży w tematyce właśnie poszanowania środowiska naturalnego Boga Ojca Stworzyciela. To są takie różne działania na poziomie takim wyższym troszeczkę, natomiast przenosi się to na poziom też diecezjalny i parafialny. W związku z tym już ponad 30 diecezjach są diecezjalni duszpasterze Laudato Si, a mianowicie takim jest ksiądz prowost Kościana w poznańskiej archidiecezji. Mamy inicjatywy takie jakby rozsiane troszeczkę, takie ziarna gorczycy w różnych miejscach, samosiejki kiełkujące, tak, że pojawiają się inicjatywy. Tylko jakby nie, do tej pory nie zrobiono takiego oglądu tego wszystkiego, ale nie po to, żeby tylko patrzeć na to, ale po to, żeby przeszczepiać pewne rzeczy dalej i podejmować się różnych przykładów. Mamy coraz więcej parafii, które podejmują się określonych po prostu działań Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie. Rewelacyjna sprawa. Sanktuarium z dużą przestrzenią geograficzną. Błogosławiona Karolina żyjąca z rodziną całą w pracy, na roli, w środowisku przyrody, zresztą w lesie została zamordowana przy domu. I chodzi o to, że tam nawet teraz jest taka sytuacja, że tam już jest cała ścieżka Laudato Si na terenie sanktuarium, gdzie co jakiś moment jest stacja postawiona z cytatami z encykliki Laudato Si. Takich inicjatyw jest po prostu coraz więcej.
Nie mam za grosik świętości, nad Biblią boli mnie głowa. Nie mam za grosik świętości, nad Biblią boli mnie głowa. Ryby nie wyszły mnie słuchać, nie umiem rozmawiać z ptakiem. Pokąsał mnie pies proboszcza i serce mam byle jakie. Nad Biblią boli mnie głowa. Nie mam za grosik świętości. Nad Biblią boli mnie głowa. Piękne są góry i lasy i róże zawsze ciekawe, lecz z wszystkich cudów natury jedynie poważam trawę, bo ona deptana ziółka, bez żadnych owoców, bez kłosa. Trawo, siostrzyczko moja. Karmelitanko bosa.
Nie umiem Cię naśladować. Nie mam za grosik świętości. Nad Biblią boli mnie głowa. Nie mam za grosik świętości. Nad Biblią boli mnie głowa.
To miejsce świadczy o wielokulturowej historii Pleszewa. Jest pomnikiem istnienia obok siebie dwóch narodów i materialnym śladem ponad 150-letniej obecności ewangelików w tym mieście. Zarośnięty i zapomniany niegdyś cmentarz dziś ma swoich dobrych duchów, którzy starają się to miejsce ocalić. Jednym z nich jest dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adam Staszak, który wspólnie z samorządem zabiega o pieniądze na rewitalizację nekropolii i przywrócenie jej wartości historycznej, kulturowej i architektonicznej.
Wchodzimy na teren cmentarza ewangelickiego, który jest najstarszym istniejącym cmentarzem na terenie miasta Pleszewa. Ten cmentarz powstał w roku 1795. Praktycznie do czasu zaborów Pleszew był miastem jednorodnym zarówno pod względem religijnym, jak i narodowościowym. Na przykład nie można się było osiedlać Żydom w Pleszewie. Oni mogli zrobić interesy, mogli przenocować, ale nie mogli się osiedlić, nie mogli kupić domu, nie mogli zamieszkać na stałe. Podobnie było z Niemcami. Niemcy zaczęli się pojawiać w okolicach Pleszewa w latach 80. XVIII wieku. Kiedy to przybywają pierwsi osadnicy niemieccy, osiedlają się na południe od Pleszewa, tworząc Zieloną Łąkę, Ludwinę i Dobrą Nadzieję. To są te pierwsze wsie, które tworzyli koloniści niemieccy. Wraz z nimi, oczywiście pojawiają się Niemcy, a więc pojawiają się ewangelicy, protestanci. No i wówczas pojawia się potrzeba stworzenia dla nich również miejsca pochówku. I robi to pierwszy pastor, do którego mogiły w tej chwili się udajemy. Właśnie na tym miejscu w roku 1795 zostaje utworzony ten cmentarz, po którym teraz spacerujemy. I tu przy jego wejściu zostaje też postawiona pierwsza bardzo skromna świątynia, jeszcze drewniana, jeszcze bez dzwonnicy, jeszcze nawet bez podłogi. I tym pierwszym pastorem, który tworzy zręby tej pierwszej parafii ewangelickiej, jest pastor Ernst Gottlieb Kleiner. Za chwilę dojdziemy do jego grobu. Pastor, tak jak powiedziałem, przybywa tutaj w roku 1795 i posługuje tutaj do swojej śmierci, do roku 1832.
W tej chwili mijamy też groby, o których już nikt dzisiaj nie pamięta, bo jest to cmentarz już nieużytkowany.
Tak, cmentarz był użytkowany praktycznie do końca obecności niemieckiej, czyli do roku 1945. Wtedy to 21 stycznia 1945 roku wyjeżdżają Żuanowie, czyli ostatni właściciele majątku ziemskiego Malinie, i wyjeżdża wtedy ostatni pastor Joachim Scholz. I potem cmentarz był użytkowany jeszcze sporadycznie w latach 50. i do połowy lat 60., kiedy chowani byli tutaj pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej. O tym Domu Pomocy Społecznej przyjdzie nam powiedzieć, kiedy znajdziemy się przy nagrobku drugiego wielkiego pastora. Ale teraz, tak jak powiedziałem, stoimy przy nagrobku pierwszego pastora Ernsta Gottlieba Kleinera. Jest pochowany tutaj ze swoją żoną i ze swoją wnuczką. I proszę zwrócić uwagę, Karolina Jankowska. I to zawsze, kiedy przychodzi mi tutaj opowiadać wycieczką szkolnym czy zwiedzającym, to w tym miejscu pokazuję to jako przykład tej zawiłości, tej polsko-niemieckiej historii, ponieważ córka pastora Kleinera, Marta Kleiner, wychodzi za Adama Jankowskiego. Oni dość szybko wyprowadzili się z Pleszewa. Później rodzina Jankowskich była taką rodziną, jak gdyby kultywującą bardzo silnie tradycje patriotyczne i polskie. I proszę sobie wyobrazić, że w 1939 roku, w początkach II wojny światowej, prawnuk pastora Kleinera zostaje rozstrzelany przez Niemców w Palmirach. A drugi prawnuk to nie kto inny jak słynny Agaton Jankowski, bohater Warszawy, twórca potem książki z fałszywym Ausweisem w okupowanej Warszawie. W tym momencie zataczamy takie koło, że mamy tutaj pastora Kleinera, który, jak to pisano w dawnych podręcznikach, germanizował Polaków, a 3 pokolenia później jego prawnukowie zostają rozstrzelani przez Niemców w obronie ojczyzny, jaką była dla nich Polska.
Ale mamy tam, widzę, taki dość duży zbiór krzyży, czyli tam te pochówki były chyba najpóźniejsze, skoro zachowały się jeszcze kamienne i tablice i krzyże.
Ten zbiór początkowo, kiedy wszedłem tutaj, żeby prowadzić inwentaryzację, początkowo sądziłem, że są to groby żołnierzy, ponieważ w tamtej części cmentarza zachował się taki czworobok grobów właśnie żołnierskich z okresu I wojny światowej. Ale kiedy podeszliśmy bliżej, odsłoniły się napisy na tych nagrobkach, okazało się, że nie. To są chowani w takich samych grobach, przy takich samych krzyżach, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej, tego jeszcze założonego przez pastora Sztrekera, do którego grobu za chwilę się udamy. To była wybitna postać, chyba najwybitniejsza spośród wszystkich pastorów, jakie się przewinęli w historii Kościoła Ewangelickiego i samego Pleszewa. Pastor Sztreker przybył do Pleszewa w roku 1833 i jak później się okaże, będzie posługiwał w tym mieście do swojej śmierci, czyli do roku 1883, a więc dokładnie pół wieku. Stąd mówię, że była to postać rzeczywiście wybitna i niezmiernie zasłużona, bo jeżeli staniemy na Placu Wolności, na jego środku i spojrzymy wokół, to wszystko, co zobaczymy, a więc budynek kościoła, budynek pastorówki, budynek Domu Pomocy Społecznej, to są wszystko rzeczy, które wykonał, zrobił, wybudował pastor Karl Sztreker. Rozpoczął od budowy kościoła, który powstał w latach 1844-48. 7 lat później, w 1854, oddaje do użytku wówczas, co się nazywało Fundacja Zakład dla Młodzieży Trudnej. To, że była to młodzież trudna, pokazuje fakt, że pierwsza ucieczka była odnotowana już w dniu jego otwarcia. Natomiast zasięg tego ośrodka to był nie tylko powiat pleszewski, ale i powiat ostrzeszowski, powiat wrzesiński, powiat rogoziński, a więc możemy powiedzieć, że teren całej dzisiejszej Wielkopolski.
Dziś kto zawiaduje tym całym terenem, bo nie ma już społeczności ewangelickiej w Pleszewie?
Nie ma. Kościół został przejęty w 1945 przez społeczność katolicką i dzisiaj funkcjonuje tutaj parafia Najświętszego Zbawiciela. Natomiast zakłady opieki społecznej zostały przejęte przez państwo i jako Dom Pomocy Społecznej funkcjonują do dnia dzisiejszego, a w roku biegłym miałem przyjemność opowiadać historię tego zakładu właśnie pensjonariuszem i zebranym gościom w rocznicę otwarcia tegoż właśnie Domu Pomocy Społecznej.
A sam cmentarz, co dalej się będzie z nim działo?
To znaczy w roku 89 po zmianach cmentarz wrócił do właściciela, czyli do parafii ewangelicko-augsburskiej w Ostrowie i Kaliszu, ale oprócz tego, że zmienił się stan prawny, to tutaj na cmentarzu nic się nie zmieniło. On nadal pozostawał tym zarośniętym, zapomnianym elementem miasta i dopiero nieco ponad 10 lat temu miasto podjęło kroki i decydowało się wykupić ten teren z rąk parafii ewangelickiej. Przez ten czas teren cmentarza został uporządkowany, zostały usunięte wszystkie samosiejki, został zinwentaryzowany, została stworzona strona internetowa, została opisana cała historia gminy ewangelickiej w Pleszewie. W tej chwili z miastem czekamy na pozyskanie środków, które pozwolą nam na zrobienie tego ostatniego kroku, czyli wytyczenia ścieżek i zamienienia tego miejsca w miejsce właśnie takiej pamięci, które będzie przywoływało nam tą historię XIX-wiecznego Pleszewa z tymi elementami właśnie obecności ewangelików, protestantów w naszym mieście.
A z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Pleszewie rozmawiała Danuta Synkiewicz.
A ty, moje pocieszenie, zostawiłeś smutek sol. Czemuś poseł w ciemną nockę i nie słuchał sumuchol. Nie usłyszysz już w turniach wiatru grania i pewnikiem tez mojego śpiewania. Przecież tak tego wciąż nie usłyszysz już w turniach wiatru grania i pewnikiem tez mojego śpiewania. Przecież tak tego wciąż, synku drogi, ja nie wiedział, zacie się muzyka. Kiedyś stepną chodzówecko nie puściłby dziennika. Razem byśmy se grali i śpiewali, naszym śpiewaniem ludzi pociesali. Dziś do stołek i nosą, razem byśmy se grali i śpiewali, naszym śpiewaniem ludzi pociesali. Dziś do stołek i nosą, ale przecież się spotkamy, przyjdzie kiesik, taki czas. Popytamy u aniołów, co by śpiewał z nami wraz. Ja ci podegram nucickę wierchową, ty ją zaśpiewasz, ja pociągnę z tobą. Na niebieskich polanach ja ci odegram nucickę wierchową, ty ją zaśpiewasz, ja pociągnę z tobą. Na niebieskich polanach.
Między legendą a koroną – dziedzictwo Trzemeszna. To tytuł najnowszej wystawy, którą można oglądać przed Bazyliką w Trzemesznie. Odwiedzający prześledzą dzieje opactwa kanoników regularnych, rolę Trzemeszna w początkach państwa polskiego oraz dramatyczne losy Bazyliki podczas II wojny światowej. Z autorką wystawy Renatą Pałucką rozmawiał Rafał Muniak.
Jedne z najcenniejszych skarbów przechowywanych w skarbcu Gnieźnieńskiej Katedry właśnie pochodzą z Trzemeszna.
Tak, ja zawsze, gdy turyści odwiedzają nasze miasto, mówię, że te kielichy, które znajdują się obecnie w Gnieźnie, są naszymi ambasadorami Trzemeszna.
Mówimy między innymi o kielichu Dąbrówki.
Mówimy o kielichu Dąbrówki, ale mówimy przede wszystkim o kielichu świętego Wojciecha i mówimy o tak zwanym kielichu koronacyjnym, który obecnie jest wypożyczony do Warszawy i jest ozdobą Muzeum Historii Polski właśnie w Warszawie na wystawie zorganizowanej z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego.
Co zobaczymy tutaj na tej wystawie?
Między legendą a koroną dziedzictwo Trzemeszna to podróż przez historię naszego miasta od czasów średniowiecznych i opactwa kanoników regularnych aż właściwie po współczesność. Zgodnie z legendą, którą trzemesznianie wszyscy znają, to właśnie święty Wojciech, jego śmierć męczeńska ułatwiła koronację Chrobremu. A jeśli mówimy o historii Trzemeszna, no to trudno tutaj nie mówić o postaci właśnie świętego Wojciecha, które znów tu wracamy do legendy, prawdopodobnie spisanej przez kanoników regularnych w XII wieku w Trzemesznie. Ciało męczennika, nim spoczęło w Gnieźnie, miało właśnie trafić do Trzemeszna i tutaj przez okres 2 lat czekać na ten okres, kiedy w Gnieźnie zostanie przygotowane odpowiednie miejsce pochówku właśnie dla tak znakomitej osobistości, jakim był święty Wojciech.
Ale dowodów na to nie ma i dlatego to jest tylko legenda.
Jest to takie symboliczne, bo jedyną koroną, którą widzimy w Trzemesznie, patrzymy właśnie na alumnat, który powstał w XVIII wieku dzięki naszemu opatowi Michałowi Kosmuskiemu. I tam właśnie widzimy po piersie ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego i właśnie korona. Można powiedzieć, że to jest korona ostatniego króla Polski. Także myślę, że ta nazwa tej wystawy jest bardzo symboliczna w wielu aspektach.
Jakie skarby prezentujecie tutaj na wystawie, co pochodzi z Trzemeszna?
W Trzemesznie kanonicy regularni bardzo o tą historię dbali, o przekazywanie tej historii właśnie związaną z pochówkiem świętego Wojciecha w Trzemesznie i znajdowały się tutaj relikwie. Zresztą relikwie są obecne w Trzemesznie do dnia dzisiejszego.
Relikwie świętego Wojciecha.
A mieliśmy tutaj taki kuferkowy relikwiarz. On niestety zaginął podczas II wojny światowej. Oraz drugi relikwiarz ręki świętego Wojciecha. Oba relikwiarze zaginęły podczas II wojny światowej. To, co obecnie można zobaczyć podczas uroczystości świętowojciechowych, to właśnie relikwiarz, już zrekonstruowany właśnie relikwiarz ręki świętego Wojciecha. Ale nie tylko święty Wojciech i jego relikwie były obecne w naszym kościele, ale między innymi był relikwiarz świętego Augustyna oraz inne relikwiarze. Wszystko to miało swoje, że tak powiem, miejsce w centralnej części kościoła, już po jego przebudowie w XVIII wieku przez Kosmuskiego. W samym sercu kościoła pod kopułą znajdowała się konfesja świętego Wojciecha. Właśnie kanonicy regularni z drewna podtrzymywali trumienkę, w której znajdowały się właśnie relikwie świętego Wojciecha, a wokół niej znajdowały się też inne relikwie związane z innymi świętymi.
Skąd się w ogóle wzięli tutaj kanonicy regularni, bo ten zakon zapoczątkował taki rozwój Trzemeszna?
Badania historyczne troszeczkę nas odmłodziły. Wskazują, że konwent kanoników regularnych został sprowadzony do Trzemeszna w wieku XII. Prawdopodobnie byli to niemieccy mnisi, ale mówi się też o Francji. Kanoników regularnych do Trzemeszna sprowadził sam Bolesław Krzywousty. Zresztą on krótko po tej fundacji zmarł, ale o właśnie klasztor i o Trzemeszna bardzo dbała jego żona wdowa oraz jego potomkowie.
Dorobek kanoników regularnych jest spory, tak? Ale zdjęcia archiwalne ze stycznia 1945 roku.
Te zdjęcia też pokazują, jak ważnym obiektem dla mieszkańców Trzemeszna jest bazylika. Jest obecnie i była przez te wszystkie lata. Czyli pokazujemy między innymi dzięki uprzejmości konserwatora zabytków w Poznaniu wnętrza bazyliki, które potem spłonęły w 1945 roku. Po prostu wojska niemieckie, które wycofywały się z Trzemeszna, a zrobiły sobie magazyn tutaj w naszym kościele, podobnie jak w naszej szkole, w naszym liceum. Podpaliły oba obiekty i one właściwie, można powiedzieć, doszczętnie spłonęły.
I tutaj widzimy zdjęcie płonącej bazyliki.
No, widzimy takie unikalne zdjęcie płonącej bazyliki, chyba jedyne, które gdzieś tam ocalało z tamtego czasu, ruiny kościoła, ale także trudną powojenną przebudowę bazyliki i ratowania właściwie tego obiektu, bo mieszkańcy miasta po prostu przychodzili tutaj w czynie społecznym i tą odbudowę można było ruszać. Spłynęła tu całkowicie kopuła, dach, więc widać, jak pokryta jest po prostu strzechą tutaj i kopuła właśnie kościoła. Dopiero później tutaj budowniczowie rekonstruowali w całości tutaj pokrycia dachowe. Udało się tutaj też pozyskać zdjęcia właśnie, które przedstawiają można powiedzieć, tych bohaterów w tamtych czasach, którzy zdecydowali się na taką pracę. Dalej widzimy zdjęcia już konserwatorów zabytków, którzy oczywiście te wnętrza pięknie, polichromnie nam tutaj odmalowali na podstawie zdjęć. Myślę, że to też pokazuje i uświadamia Trzemesznianom, nie dość, że jakąś wartością samą była bazylika właśnie dla Trzemeszna, ale jaką jest nadal i jak bardzo była rzeczywiście zniszczona. Myślę, że w tej świadomości dzisiejszej to możemy o tym zapomnieć, a chyba warto cały czas to powtarzać.
Wystawę w Trzemesznie można oglądać do końca listopada. W kontekście dzisiejszej Ewangelii słów kilka o dziecięcym tupaniu nóżką. Komentuje dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani, dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus wypowiada takie słowa: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kiedyś moi znajomi podzielili się ze mną takim doświadczeniem ze swojego domu, a mianowicie kiedy ich mały synek usłyszał to zdanie z Ewangelii, to wyszedł na podwórko, popatrzył na jakiś krzak rosnący w ogrodzie, tak mocno się skupił i powiedział: przesadź się w morze. I oczywiście nic się nie stało, ale reakcja tego chłopaka wydaje mi się bezcenna. Stwierdził on z taką dziecięcą prostotą, ale też z lekkim rozczarowaniem w głosie: no chyba nie mam jeszcze takiej wiary. Myślę, że nie bez powodu Pan Jezus mówi, że potrzeba nam, abyśmy stali się jak dzieci, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. Myślę, że ta postawa jest jedną z tych wielu dziecięcych postaw, które dobrze jest nam naśladować, a które jako dorośli często tracimy. Zwłaszcza jeśli chodzi o nasze relacje z Panem Bogiem i różnego rodzaju prośby i błagania, które do Niego zanosimy. Bardzo trudno jest nam powiedzieć: no nie mam jeszcze takiej wiary, albo przyjąć fakt, że być może Pan Bóg zna lepsze rozwiązanie niż to, o co proszę. Ale kiedy nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli, to często zachowujemy się tak jak małe dzieci. Ale to akurat nie jest postawa do naśladowania, czyli to nierzadkie doświadczenie rodziców, chociażby ze sklepu z zabawkami. Mamo albo tato, kup mi to. Nie, masz już dosyć zabawek. No i wtedy zaczyna się tupanie nóżkami, ale ja chcę. No i zaczyna się cała awantura. To jest oczywiście niedoskonały obraz tego, jak postępuje z nami Pan Bóg i jak nam się zdarza z Nim postępować. Coś w tym jest, że On jako dobry Ojciec chce tylko naszego dobra i nigdy nie chce dawać nam nawet tego mniejszego dobra, a już w ogóle to na pewno nie chce nam nigdy dawać zła. W pierwszym czytaniu Bóg jakby odpowiada nam na te nasze wątpliwości. Możemy przeczytać u proroka Habakuka o takim właśnie tupaniu nóżką. Czytamy: jak długo, Panie, mam wzywać pomocy, a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie na pomoc, a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc, przede mną powstają spory, wybuchają właśnie. I Pan odpowiedział tymi słowami: zapisz widzenie na tablicach, wyryj, by można było łatwo odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. Jeśli się opóźnia, to go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Na czas oznaczony przyjdzie niezawodnie. Pan Bóg doskonale zna ten odpowiedni moment i czas, żeby coś się wydarzyło. Jeżeli ma zainterweniować w ten świat w sposób nadzwyczajny, to doskonale wie, kiedy to ma być, kiedy postanowił to uczynić. Podobnie jak było z tą największą Bożą interwencją w dzieje świata, czyli wcieleniem Syna Bożego, przyjściem Pana Boga do nas w osobie Jezusa Chrystusa, to była pełnia czasu. W oznaczonym czasie Jezus został zrodzony z niewiasty, zrodzony pod prawem. To było bardzo konkretnie zaplanowane wydarzenie. Myślę, że też czasami nasze tupanie nóżką wynika z tego, że bardzo byśmy chcieli, żeby Pan Bóg częściej reagował właśnie w ten nadprzyrodzony sposób. Może ten spektakularny i cudowny, może właśnie taki poruszający niebo i ziemię, no i wtedy byśmy Mu już zaufali. Czasem też jest tak, że ciężar doświadczeń jest już taki, żebyśmy chcieli, aby to się skończyło. Ale niestety bolesna prawda jest też taka, że nie ma dróg na skróty. Warto też pamiętać, że Pan Bóg posługuje się także tymi naturalnymi zjawiskami, przez które wydarza się dla nas nieraz ogromne dobro. I takie działanie Pana Boga trudniej już nam zauważyć. O tym, dlaczego warto czasem poczekać, mnie samego pouczyła taka gra karciana, w którą czasem gramy w wolnym czasie w klasztorze. W tej grze, podczas ruchu danego gracza, wśród różnych możliwości, można pobrać kartę, która jest na stole. Jej wartość jest widoczna. Ale gracz może także w ciemno wyciągnąć kartę ze stosu, ryzykując, nie znając jej wartości. I bywa tak czasami, że kiedy bierze się te karty ze stołu, które widać, to wtedy trzeba też uzupełnić, jak się już zabierze z tego stołu, kartą właśnie z tego nieznanego stosu. I bywa tak, że biorąc ze stołu całkiem niezłą kartę, którą widzę, udostępniam kolejnemu graczowi kartę jeszcze lepszą, która była wcześniej zakryta. Dla mnie jest to obraz, jak zwykle niedoskonały oczywiście, ale jednak coś mówiący o tym, że czasem warto poczekać na to, co jest nieznane. Warto dać sobie czas, a Panu Bogu pozostawić inicjatywę. W grze karcianej to jest trochę kwestia losowa, przypadkowa, kto jaką kartę wyciągnie. Natomiast dla Pana Boga nie ma przypadków. On zawsze chce nam dać to największe dobro. Tylko na to dobro, tak jak dzisiaj pisze prorok Habakuk, czasem trzeba trochę poczekać, bo ono przyjdzie w wyznaczonym czasie, w oznaczony sposób. Jeżeli coś się nie wydarzyło, to prawdopodobnie nie było dobre, albo nie było po prostu najlepszym dla nas rozwiązaniem, albo po prostu może ta sytuacja wymagała zaangażowania moich naturalnych środków, moich możliwości. To, co nam może dać doświadczenie pokoju serca, zwłaszcza pośród różnych przeciwności, to wiara, że Pan Bóg naprawdę nad wszystkim czuwa, że wszystko jest w Jego rękach, że owszem, będą wydarzały się nieszczęścia, o których także mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, że wybuchają przede mną spory właśnie, niegodziwość, że brakuje mi pomocy, ale jednocześnie Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa i może wyprowadzić z tego jakieś większe dobro i może doprowadzić mnie do dobrego końca, nawet jeśli będę musiał przejść przez tę przysłowiową ciemną dolinę. Panie, prosimy Cię, abyśmy w tym nadchodzącym tygodniu szukali Twojej woli, byśmy u Ciebie tylko szukali pomocy. Ty pomnóż naszą wiarę, byśmy wierzyli, że Ty nad wszystkim czuwasz i że jesteś z nami w każdym czasie, i tym dobrym, i tym trudniejszym, i że działasz nieustannie dla naszego dobra. Amen. Dobrego, błogosławionego tygodnia Wam życzę. Z Panem Bogiem.
A do życzeń Ojca Dawida tradycyjnie przyłączamy się także i my. Dobrego tygodnia, kłaniam się Państwu nisko. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kratkowski.
Między niebem a ziemią.